Ostatnia sprawa, z którą chciałem się z Państwem podzielić, to taka refleksja z przebiegu Komisji Zdrowia. Taka, bym powiedział, no, normalna w sumie, jak w Radzie Powiatu na komisjach, przepychanka między radnymi, tak, a starostą, taka słowna. Kto to miałby tutaj ewentualnie dać wskazówki, czy też wizję przedstawić, jak widzi te dramatyczne rzeczy, które się szykują. Rozwiązanie oczywiście tych rzeczy. I taka była moja ocena sytuacji, że starosta oczekuje od radnych, nawet z imienia i nazwiska wskazanych, żeby oni znaleźli propozycję, bo starosta nie wie, co zrobić. To Państwu pod ocenę zostawiam, czy zarządowi podatnik płaci właśnie za podejmowanie decyzji, znajdowanie rozwiązań, czyli osobie funkcyjnej, będącej na etacie, czy też to radny ma rozwiązywać wszystkie i znajdować wszystkie rozwiązania. Bo takich rozwiązań na żadnej komisji ja nie usłyszałem. Poza propozycją, która od razu była, nazwijmy to, w kuluarach podana jako pytania retoryczne, czy mamy obniżyć ilość świadczonych usług w szpitalu. No było powiedziane, nie, no to jest retoryczne, no przecież wiemy, że nie obniżymy. To co w zamian? Proszę Państwa, szykuje nam się w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy naprawdę duży dramat. Dobrze, że przynajmniej zarząd nie chowa go w piasek i przedstawia to dziś. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Adam Kopczyński, proszę bardzo. Odpowiedź, tak? Proszę, Panie Starosto.
Pokrótce, za chwilę odpowiem do tych pytań do zarządu kierowanych, natomiast już od razu zapowiem, że pan dyrektor jest w stanie udzielić odpowiedzi, dlaczego zwiększyła się liczba pacjentów. Między innymi wynikało to z pewnych decyzji organów wyższych niż my, dotyczących przyjmowania pacjentów z marek, ale to za chwilę po mojej wypowiedzi poproszę pana dyrektora. Szanowni Państwo, tak właśnie my dzisiaj przedstawiamy sytuację, jak ona jest dramatyczna i w naszym powiecie, i na całym Mazowszu. Państwo dostali, dzisiaj rozdane zostało stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, które 14 września zostało podjęte w Zielonce. Pierwszy raz konwent się spotkał w Zielonce i my to stanowisko konwentem podjęliśmy. I Państwo, jeśli macie to przed sobą, spójrzcie na jedną rzecz, spójrzcie na jedne na liczby uwagę. Koniec drugiego akapitu. W roku 2012 fundusz na Mazowsze to jest 8,5 miliarda. I wynika to z tego, że 3 lata temu został zmieniony, czy 2 lata temu został zmieniony algorytm podziału środków pomiędzy poszczególne oddziały NFZ, czyli poszczególne województwa. I ta zmiana algorytmu spowodowała, że województwo mazowieckie, ale także Śląsk, duże województwa posiadające wiele klinik, wyższej specjalizacji ośrodków, nie wiem, typu szpitale specjalistyczne dla dzieci, dla matek i tak dalej, mają mniej pieniędzy, o ponad miliard złotych jest mniej pieniędzy na Mazowsze. Gdyby według algorytmu wcześniejszego były naliczone pieniądze na Mazowsza, algorytm wynosił, budżet na całe Mazowsze byłby ponad 9,5 miliarda. Tak, to są bardzo ważne liczby. Na Mazowszu i powiedzmy na Śląsku, gdzie podobna jest sytuacja, działa w tej chwili podobny mechanizm do janosikowego, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia. I to powoduje, nie tylko kryzys powoduje, bo kryzys póki co jeszcze takiego dużego przełożenia w całej Polsce, w skali Polski nie ma na służbę zdrowia, ale w tych województwach, gdzie ten mechanizm janosikowego został zastosowany, ma to wpływ. I ja oczekiwałbym, i o to proszę Państwa radnych, zarówno z każdej strony, że tak powiem, stołu Państwa radnych proszę, a szczególnie może tych, którzy mają być może jakieś nawet polityczne przełożenie na rządzących, może warto zabiegać o zmianę tego algorytmu, może warto przyłączyć się do stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego, do stanowiska Konwentu Powiatów, może warto wszelkimi możliwymi sposobami zabiegać o to, aby nie było tak dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia. I tutaj Ja widzę i proszę o to, widzę rolę dla, również dla państwa, którzy w tej chwili w Radzie Powiatu jesteście jako opozycja, o to, żeby zabiegać, aby pewne rozwiązania, które zależą tylko i wyłącznie od ustawodawcy, aby zostały zastosowane, aby służba zdrowia na Mazowszu nie miała tak dramatycznej sytuacji. Przechodząc do naszej służby zdrowia w powiecie wołomińskim, do szpitala wołomińskiego. Zostało to przedstawione przez pana dyrektora, przedstawione różne scenariusze. Informujemy państwa, w jakim otoczeniu, że tak powiem, działamy, jaka jest realna sytuacja i chciałbym ja i chcemy jako zarząd, aby państwo radni byli z tym zapoznani. Dlatego dzisiaj na sesji jest pan dyrektor szpitala, dlatego przedstawia sytuację, jak ona wygląda. Sytuacja może prowadzić do zmian, taka dramatyczna, tak? I te zmiany prawdopodobnie w wielu szpitalach polskich nastąpią w najbliższym czasie, w przyszłym roku. Być może jakieś zmiany powinniśmy my również dokonać. Ale trzeba zdawać sobie sprawę, jakie są zagrożenia związane ze zmianami w szpitalach. I może też będzie warto, może ten temat trzeba kontynuować na Radzie, jeśli państwo będziecie chcieli, możemy to przedstawić sytuację w ogóle, na przykład w przekształconych szpitalach. Ja się cieszę bardzo i dziękuję poprzedniemu zarządowi, że nie podejmował inicjatywy i panu staroście, że nie była podejmowana żadna inicjatywa w sprawie przekształcenia szpitala w spółkę, dlatego że nie wiem, czy państwo wiecie, większość szpitali, które zostały przekształcone na podstawie tak zwanego planu B w spółki, przeżywa w dalszym ciągu problemy finansowe. Niestety w niektórych przypadkach już są wnioski w sądzie rejestrowym odpowiednie o ogłoszenie upadłości, tak? Bo w ten sposób działają spółki. Ale ja nie mówię, że to dobrze czy źle. Tak jest. To jest zagrożenie w takich podejmowaniu takich decyzji. Myślę, że nie ma co tutaj rozstrzygać tego w jakikolwiek sposób polityczny. Przyszłość szpitala i przyszłość powiatu jest bardzo ważna, więc jeżeli ktoś z państwa ma jakieś przemyślenia na ten temat, my jako zarząd będziemy przygotowywać oczywiście ewentualnie jakieś rozwiązania, ale chcemy usłyszeć też głos państwa radnych poszczególnych, czy macie jakieś pomysły. Być może jest jakiś pomysł, na który my sami nie, na tym etapie jeszcze nie mamy go w głowach, więc gdyby ktoś z państwa miał pomysł na to czekamy na informację.
Dziękuję. Panie dyrektorze, proszę bardzo.
Dziękuję. Tak, no, ja tylko tak się chwilkę mogę odnieść do tego, co powiedział radny Urmanowski. Tak, pewne rzeczy są nowe, o pewnych rzeczach już wczoraj nawet mówiłem, no, o tej demografii wspomniałem, że rzeczywiście, no, ale mamy chyba też tą świadomość, że nasz powiat, to zależy, jakie źródła przyjmiemy, może liczyć od 160 do 250 tysięcy mieszkańców. Nie? Jest duża liczba mieszkańców napływowych, którzy nie muszą być meldowani i również umówieni. Niemniej większość jednak korzysta z naszego szpitala, więc stąd jest też ten wzrost. Natomiast tak na przykład konkretnie w grupie nadwykonań tak naprawdę przodują trzy oddziały. Okulistyka, ortopedia i wewnętrzny. Na wewnętrznym praktycznie jest ich najwięcej. Tutaj mogę się posiłkować prostym przykładem. Dlaczego? Dlatego, że na przykład decyzją wojewody Pogotowie Mareckie przywoziło wszystkich pacjentów do naszego oddziału wewnętrznego. Wcześniej wwoziło do szpitala praskiego, do Warszawy, ale stwierdzili, że u nas jest dużo miejsca, mimo moich tam analiz, nie. Przez pół roku to praktycznie trwało i na naszym oddziale wewnętrznym non-stop były dokładki na korytarzach. Ja oczywiście, ja się tego nie wypieram, no wiadomo, ale mówię to na tej zasadzie, że przywieźli, trzeba było go przyjąć. To nie było. Z pogotowiem jest tak, że oni przywożą, zostawiają, już ich nie ma, a problem stanie mnie, czy ja go przyjmę, czy nie przyjmę, to ja muszę go zaopatrzyć. Jak go nie przyjmę, to go muszę odwieźć nawet, nie? No bo go nie mogę zostawić. Także to wszystko były tryby nagłe i to generowało właśnie akurat na oddziale wewnętrznym, gdzie tam było prawie 2 miliony nadwykonań, generowało no duże koszty i jednocześnie też i straty. W związku z tym, jeżeli fundusz nam to nie zapłaci, to będzie to ewidentna ewidentna strata. Także to tutaj no, przed demografią też nie uciekniemy. To jest jedno. Drugie, o czym też wspominałem wczoraj, mimo wszystko nasz szpital się cieszy dobrą opinią. Okulistyka, ortopedia, położnictwo. No, są tam bardzo dobrzy fachowcy, jakby o nich nie mówić. To powoduje, że tych pacjentów przybywa. Pacjenci nie są tylko z naszego powiatu, są również i z Warszawy, i z okolicznych powiatów. A ja oczywiście, ja jako dyrektor, czy jako szpital, nie mogę odmówić nikomu przyjęcia. Czy w trybie nagłym, czy w trybie planowym. Każdy przychodzi, jeżeli ma tylko ubezpieczenie, ma prawo do tego, żeby być przyjętym w tym szpitalu. Nie ma żadnej rejonizacji. Z końca Polski może do mnie pacjent przyjechać i powiedzieć, chce się u pana leczyć. Ja go muszę przyjąć. Więc tutaj ten ZOS jest. To można powiedzieć, że jest to pozytywne, że pacjenci do nas przyjeżdżają, że wiele kobiet rodzi już u nas z Warszawy. 2000 w skali roku porodów to praktycznie żaden szpital powiatowy na Mazowszu, włącznie ze szpitalami wojewódzkimi w Radomiu, w Siedlcach, się nie może pochwalić takim wynikiem. Nie? Więc to jest też jakaś konsekwencja. Na ortopedii, no, drodzy Państwo, no, do tej pory ortopedia przynosiła straty. Blisko 800 tysięcy w skali roku była strat, jeżeli rozpatrujemy to w kwestii opłacalności danego oddziału. Natomiast no, wprowadzenie rozwoju pewnych dziedzin, zaproponowanie współpracy nowym specjalistom w dziedzinie kolana, barków, kręgosłupu. Wykonujemy bardzo dużo operacji. Spowodowało, że oczywiście to jest niestety kosztem naszego kontraktu i nadwykonań. Gdyby te nadwykonania zostały zapłacone, ortopedia może po raz pierwszy od wielu lat byłaby bliska zbilansowania. Dlaczego? Dlatego, że postawiliśmy na rozwój. Na rozwój właśnie akurat między innymi tego oddziału. Podobnie jest z okulistyką. No tutaj niestety tych wszędzie indziej praktycznie na zabiegi zaćmy czeka się rok, dwa, trzy lata nawet czasami. U nas do niedawna było jeszcze pół roku. Teraz jest rok, ponieważ tych pacjentów nam przybywa cały czas. Już dzisiaj zapisujemy na sierpień przyszłego roku praktycznie. Nie? Dlatego, że dużo robimy tego i robimy dobrze. Oczywiście to jest wszystko, to co mówię na przykład o ortopedii i o okulistyce, jest to leczenie planowe. Można się nad tym zastanowić, może rzeczywiście za dużo tego robimy. Jeżeli fundusz nam nie zapłaci tego, to być może będzie trzeba podjąć i tu na pewno nie będę, no można, znaczy ja już pytałem, ale właściwie dostałem odpowiedź, więc podejmę taką decyzję, że rzeczywiście będzie trzeba te planowe operacje ograniczyć. Tylko ryzyko jest takie, że jeżeli raz wypuszczę specjalistów, oni już do mnie nie wrócą, a żaden specjalista nie przyjdzie do mnie, nie będzie robił dwóch operacji w miesiącu, no bo mu się to nie będzie opłacało, absolutnie. Więc to jest, cały czas jest tutaj ta analiza i zastanowienie się, czy rzeczywiście stawiać na rozwój tego szpitala, jego jakość zwiększać, jakość się wiąże niestety z kosztami, no bo zatrudniamy specjalistów, dobrych, renomowanych specjalistów. Na te operacje ortopedyczne przyjeżdżają ludzie z Warszawy, tak samo, ponieważ wiedzą, że u nas się to robi dobrze, nie? Są dobrzy fachowcy. Koszty za to idą, niestety, ale również na tym ranga szpitala rośnie. Wczoraj mówiłem, to nie jest tak, że tutaj się zastanawiamy tylko, jak tutaj ciąć, ale też zastanawiamy się, w jakim rozwoju pójść, aby ten szpital mógł pozyskiwać dodatkowe źródła. Takim ewidentnym przykładem będzie rozpoczęta inwestycja pod nazwą budowa stacji dializ. Stacja dializ jest na dzień dzisiejszy najbardziej dochodową i w mojej jednostce i w wielu pewnie innych jednostkach również dochodową działalnością. Tylko trzeba, mimo tam tych strasznie podłych warunków, jakie mają na dzień dzisiejszy, trzeba stworzyć i lekarzom, i pacjentom, nie mówię najlepsze, godziwe warunki do pracy i godziwe warunki do leczenia. I jesteśmy w stanie na tym na pewno zarobić. Przy stacji dializ, każda stacja dializ praktycznie w renomowanych jednostkach, mówię tu już o klinikach, o szpitalach wojewódzkich, jest oddział nefrologiczny. To jest ze sobą powiązane jak w symbiozie. Jedni drugim, że tak powiem, świadczą usługi. Pacjenci nefrologiczni są często później dializowani. Jesteśmy w stanie taki oddział otworzyć również. Całkowicie nowy oddział, a więc nowe finansowanie, nowy kontrakt nefrologiczny. To jest to bardzo specjalistyczny oddział. Mamy doskonałą kadrę nefrologów. możemy to zrobić. Warunek jest taki, musimy mieć stację dializ i musimy mieć nowy oddział nefrologiczny, a więc ten, który tam jest, ta trzecia interna w naszej strukturze formalnie nazwana, ona może być przekształcona w oddział nefrologiczny, ale ją trzeba wyremontować, no bo tam nikt mi zgody nie da na otwarcie nowego oddziału w takich warunkach. A co za tym idzie, mając stację dializ, mając oddział nefrologiczny, jesteśmy w stanie zrobić z tego właściwie oddział kliniczny, ponieważ będziemy mogli tam również kształcić studentów, stażystów, rezydentów, ponieważ mam takie możliwości kadrowe. Największym problemem wszędzie są tak naprawdę specjaliści. Ja mam na dzisiejszy 4 nefrologów, którzy pracują w systemie ciągłym, plus 2-3 na dyżurach jeszcze. W żadnym szpitalu powiatowym nie ma tylu specjalistów i nie ma takich możliwości, żeby taki właśnie oddział, taką działalność otworzyć. Także to jest też jakiś pomysł, ale to musimy wychodzić naprzód. To nie jest na zasadzie na dzisiaj. Inwestycja jest bardzo kosztowna. Według kosztorysu jest to koszt około 10-11 milionów. Zdaję sobie z tego sprawę, że są to duże pieniądze, oczywiście, zwłaszcza w kontekście tej sytuacji finansowej, ale musimy wziąć pod uwagę to, że gdy nie będziemy się rozwijać, gdy nie pójdziemy do przodu, to będziemy się cofać i szpital z roku na rok będzie po prostu upadał na znaczeniu, a w związku z tym nie będzie przynosił dochodu, nie będzie mógł też sprostać tutaj potrzebom zabezpieczenia świadczeń medycznych naszego powiatu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Maciej Umarowski, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, jak słucham Pana Dyrektora, to za chwileczkę będziemy mieli już kliniki, 2 pewnie, albo i 3. A ja myślę, że po prostu mamy zająć się naszym szpitalem powiatowym, który powinien mieć, jak to się mówi, 4 podstawowe oddziały, ewentualnie, jeśli nas stać, to więcej. I zanim kliniki tutaj będziemy otwierać, to może tak na ziemię byśmy zeszli i zobaczyli, co mamy w portfelu. Ja poproszę Pana Starostę, jeśli to możliwe, na odpowiedzi, żeby odpowiedział na pytania, które ja zadałem w pierwszej części. Powtórzę je wobec tego. Szanowni Państwo, na 2012 rok wpływu już nie mamy, więc pytanie, z czego zarząd planuje pokryć te straty, które są prawdopodobne. Drugie pytanie jest takie, jaki kierunek działań w tych generalnych założeniach popiera zarząd. Mam tu konkretnie na myśli to, czy te świadczenia będą ograniczane, czy pracownicy zgodnie z przedstawionym dokumentem, planem będą zwalniani. Chciałbym tylko powiedzieć, że biorąc pod uwagę zapisy kodeksu pracy, te zwolnienia i zapisy, które tutaj Pan Dyrektor umieścił, te zwolnienia powinny się odbyć jutro. Przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzeń. Przy tak dużej jednostce, każdy, który cokolwiek miał związek z zarządzaniem, wie, że te zmiany trwają. I żeby miały skutek w bilansie, trzeba je przeprowadzić nieco wcześniej. Więc jeżeli dzisiaj sobie tam dyskutujemy, to może dla osób, które mało o tym pojęcia mają, to jest śmieszne. Ale jak ktoś coś więcej wie, to wie, że to trwa. Więc pytam, czy jutro będą te wypowiedzenia wręczone? Bo tyle to oznacza. 3-miesięczny okres wypowiedzenia na pewno części z tych ludzi będzie dotyczył. Kontraktowców pewnie nie. Więc jakie zmiany popiera zarząd? To po pierwsze. No i skąd pokryje stratę 2012? Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan teraz chciałby teraz odpowiedzieć, czy później? Pan Adam Kopczyński, proszę bardzo. Pan starosta, czy teraz odpowiada, czy później? Ja myślę, że moi drodzy Państwo, sprawa wagi jest bardzo dużej i myślę, że i tak na tej dzisiejszej sesji nie odpowiemy na wszystkie pytania, na wszystkie problemy. Na razie przedstawiamy jak gdyby analizę sytuacji, natomiast my jako radni oczekujemy również propozycji zarówno od zarządu, jak i od Pana Dyrektora, co z tym tematem zrobić, bo tutaj przyglądając się wypowiedzi Pana Radnego Urbanowskiego, to ja rozumiem, że Pan Starosta albo odpowie dzisiaj, albo temat kontynuować będziemy, dlatego że za chwilę szpital, tak jak inne szpitale w powiatach, mają ogromne kłopoty i grozi im bankructwo lub powiatom. Ja powiem Państwu, że czytałem ostatnio na temat szpitala w Tarnowie, więc generalnie pomysł jest taki, żeby zlikwidować starostwo i to jest też jeden z pomysłów, żeby uratować szpital. Także do tego dopuścić nie możemy. W związku z tym proponuję, żeby jednak debatę kontynuować. Myślę, że Komisja Zdrowia też wypracuje jakieś stanowisko i wspólnie z zarządem przygotujemy się do tego, co robić, bo za chwilę będziemy mieli debatę budżetową, a od tego tematu po prostu nie uciekniemy, bo długi rosną. Ja powiem Państwu z własnego podwórka, również zobowiązania szpitala wobec firm wołomińskich są bardzo duże. I teraz to nie jest tak, że tylko są długi w szpitalu i nic się nie dzieje, tylko szpital nie realizuje zobowiązań wobec podmiotów wołomińskich, dlatego że nie ma środków finansowych. I czekanie z tym dalej nie bardzo widzę możliwość, dlatego że firmy popadną w kłopoty przez szpital, czyli będzie taki, powiedzmy, łańcuszek, ciąg zdarzeń, które się mogą zdarzyć w Wołominie. Pan Adam Kopczyński, przewodniczący Komisji Zdrowia, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, rozmawiamy o największym zakładzie zatrudniającym największą ilość osób. Musimy sobie z tego zdawać na terenie powiatu, z tego co się nie mylę. Przepraszam, no tutaj jest prawie 700 osób zatrudnionych, o ile dobrze pan, tak. No ale to jeszcze w jakichś tam służbach, ale takim pracodawcą wprost jest tutaj, dobrze, nie to jest przedmiotem dyskusji. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za te materiały. Mnie brakuje takiego wyliczenia, przy jakim poziomie zapłaty za nadwykonania strata równa się amortyzacji, czyli taki punkt zero, powiedziałbym, w którym powiat nie będzie musiał sięgnąć do kiesy i dofinansować zgodnie z ustawą, pokryć stratę szpitala. Jak patrzę sobie historycznie na to, a trochę się już przyglądałem finansom szpitala i to z wszystkich możliwych pozycji, w poprzedniej kadencji z ławy opozycji, panie starosto Urmanowski, żeśmy recenzowali, coś tam proponowali. Kiedyś byłem przewodniczącym rady i częstym gościem w szpitalu, kiedy budowaliśmy kaplicę, czy jestem przewodniczącym Komisji Zdrowia, więc śmiem twierdzić, że jako taką wiedzę na temat sytuacji i zarządzania szpitalu mam. I w mojej ocenie sytuacja chyba nie jest taka czarna, jak ją próbuje przedstawić opozycja. Jak czytam te tabelki i sięgam pamięcią do sprawozdań finansowych szpitala, które są na BIP-ie, a tak przy okazji przypomniało mi się, bardzo proszę o uzupełnienie na stronie powiatu sprawozdań finansowych za lata 2008, 9, 10 i 11, bo ich nie ma tam. Starsze są, poprzedni, znaczy 8, 9, 10 próbowałem się przygotować, żeby mieć jakiś taki materiał analityczny, nie ma, bardzo proszę to uzupełnić. Znaczy sięgnąłem do uchwał i to się w trybie uchwał można było tam jakoś coś wykopać tej wiedzy. Ale sytuacja wygląda w sposób następujący. Z tych nadwykonań, które pan dyrektor szacuje i które mamy informacje za te ubiegłe miesiące, to mi wynika tak z historii, statystyki, że te ratujące życie, takie za które na pewno zapłacą, to są takie 50 plus minus 5%. Nie wiem, czy ja to dobrze szacuję, czy dobrze pamiętam. Ponad 50, 55%. W różnych latach to różnie bywało, jak mnie pamięć nie myli. Jeżeli teraz sobie sięgniemy do tych tabelek, które tutaj mamy, symulacji wyniku finansowego na rok 2012, to według moich szacunków przy zapłaceniu za nadwykonania ratujące życie powiat będzie musiał pokryć stratę przekraczającą amortyzację w kwocie gdzieś blisko 2 milionów. Przy założeniu, że płacą nam tylko nadwykonania te ostre, czyli porody, stacja dializ i udary, prawda? Czyli jeżeli zapłacą nam 55% nadwykonań, które szpital wykonał, to skutek finansowy na koniec roku będzie taki, że szpital, żeby zgodnie z prawem funkcjonował, będzie musiał różnicę między amortyzacją a całkowitą stratą pokryć. Ta różnica według moich takich wstępnych wyliczeń szacuje ją na około 2 milionów złotych. To jest źle, ale to nie jest dramat. Kolejna sprawa. Jak wyglądało to historycznie? Jak się popatrzy na ubiegłe lata, to według moich notatek i pamięci Fundusz płacił szpitalowi za wykonywanie około 90% nadwykonań. Czyli kwotę nadwykonań razy 0,9 to było to, co wpływało... Przepraszam, ale no dobrze, no może ja się, panie Jurku, mylę, będziemy polemizować. Ja, pamięć jest zawodna, jestem dziadkiem, mam prawo coś zapomnieć już. Czyli krótko mówiąc, jak dzisiaj patrzę na zarządzanie szpitala w tych realiach, bo po roku mamy już prawo do tego, żeby nowego dyrektora oceniać, bardziej czy mniej, że tak powiem, dokładnie czy głęboko, ale możemy powiedzieć, że gdyby w realiach lat ubiegłych płacono za to, co jest w szpitalu, to szpital miałby 1,5–2 miliony zysku. Jeżeli zapłacą tylko za procedury ratujące życie, mamy około 2 milionów straty do pokrycia, bo ta strata będzie większa, bo jeszcze dochodzi amortyzacja. Amortyzacja, co ja prawda, jest kosztem, nie jest wydatkiem. My ją nie będziemy płacić, ale ona w bilansie występuje. Bardzo dobrze, że rozpoczęto wreszcie inwestycje pod hasłem stacja dializ. To jest inwestycja, która przed 6 laty miała być rozpoczęta. Na końcu kadencji nie chcieliśmy tego robić. Takiej decyzji zostawiliśmy następnej kadencji. Następna kadencja z tym nic nie zrobiła. Dzięki Bogu w tej kadencji będzie wmurowanie szaktu erekcyjnego. Fundamenty są, z tego co wiem, robione. Stan surowy na koniec stycznia, z tego co surowy zamknięty. Problem polega na tym, kiedy nam zapłacą. Bo ja nie wiem, ile pan dyrektor jest w stanie jeszcze, tak powiem, wytrzymać przy tej bandzie płynności, gdzie już tam jesteśmy bardzo blisko. I kiedy należałoby wejść na drogę prawną w stosunku do tych procedur, które ratują życie, bo co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak jak to, co jest, prawda, okulistyka, jakaś tam ortopedia, gdzieś tam jeszcze może jakieś inne zabiegi takie, które no, nie stanowią zagrożenia życia i można powiedzieć, że zapłacą częściowo, to w stosunku do porodów, no trudno, kobietom nie powiemy, będziecie zarodziły za rok, bo jest taki plan. No, chyba że Narodowy Fundusz ma taką filozofię działania. Pytanie, kiedy pan dyrektor przewiduje wejść na drogę prawną odzyskania pieniędzy, które nam się należą, bo one jest poza tą wszelką dyskusją. Ostatnia strona tej naszej prognozy, którą też sobie pozwoliłem, tu się koledzy odnosili. Ja jak ją czytam, to rozumiem rzecz następującą. Pan dyrektor tutaj napisał, co by należało zrobić w szpitalu, ażeby strata była na poziomie amortyzacji. No wtedy są takie... Należałoby to zrobić. Czy to zrobimy? Na pewno nie. Na pewno nie. Bo na pewno zapłacą, moim zdaniem, więcej niż 50%. Jakiś 1,5 miliona straty ja osobiście jestem w stanie zaakceptować do zapłacenia przez powiat ze względu na to, że no, to bezpieczeństwo medyczne jest tutaj naszym pierwszym zadaniem, nie wynik finansowy, nie wynik finansowy. Jeżeli mamy taką sytuację, że państwo zawodzi, państwo na poziomie Narodowego Funduszu zawodzi, nie płaci za to, co powinno, to my jako samorząd, który dysponuje też sporymi pieniędzmi, powinniśmy w tym momencie odpowiedzialnie się zachować. I takim odpowiedzialnym zachowaniem będzie pokryty stratę, która moim zdaniem jest do przyjęcia na poziomie 1,5–2 miliona. I za kilka miesięcy spotkamy się na tej sali i będziemy rozmawiali o tym i zobaczymy, na ile te szacunki są dalekie od tego, co się będzie działo. Natomiast taka jeszcze uwaga natury ogólnej. Kryzys czy trudna sytuacja, bo ja nie mówię o kryzysie. Trudna sytuacja finansowa każdą organizację musi zmuszać do analizy kosztów. Bo skoro przychodów się nie da zwiększyć, to trzeba można szukać tylko w kosztach. No na pierwszy ogień oczywiście musi iść administracja, bo to nie są te, powiedziałbym, najbardziej potrzebne w szpitalu. Oczywiście potrzebne, bo to musi być w organizacji, ale jeżeli już szukać kosztów, to tam, w pierwszej kolejności. I taka troszeczkę trudna sytuacja zawsze mobilizuje do wysiłku intelektualnego i znalezienia lepszych rozwiązań. Także może to wynika z tego, że jestem urodzonym optymistą, ale tym akcentem, że po pierwsze, ja szacuję, że tyle, ile powiat, proszę to nie szacować i nie straszyć ludzi, że 15 milionów będziemy mieli zapłacić, 12 milionów. Ja zakładam, że jeżeli będzie to więcej niż dwa, to już będzie bardzo źle. Ale do zaakceptowania byłoby gdzieś około miliona, półtorej pokrycia straty. I wolę tą stratę pokryć z budżetu samorządu na szczeblu powiatowego, mając świadomość, że pobierając nasze składki, władze krajowe, bo Narodowy Fundusz, no nie wywiązał się ze swoich obowiązków wobec mieszkańców w zakresie służby zdrowia. I może w tej dyskusji, znaczy jeszcze mam takie informacje, które no nie są optymistyczne. W planie finansowym na 2013 rok Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu, który był zatwierdzony 14 sierpnia, no przewiduje spadek dla nas środków na poziomie około 3%, 2,6 zdaje się, tak? 97,30. 2,7% ma być mniej na Mazowszu pieniędzy na lecznictwo w następnym roku niż w tym. Tak. I jest to bardzo zła informacja dla szpitala w powiecie wołomińskim również. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Maciej Umanowski, proszę.
Do łez mnie pan radny rozbawił, mówiąc, że teraz oto tutaj obecna kadencja buduje stację dializ. Ja tylko przypomnę, żeście chcieli ją 4 lata temu zhandlować. To tyle w sprawie. Są na to dokumenty. Na szczęście się udało wielu osobom, które tutaj są, odkręcić tą rzecz. To tak na marginesie. Opozycja nic czarno nie widzi, po prostu patrzy w dokumenty, które przedstawił pan dyrektor i tylko prosi o wyjaśnienia. Nic nie imputuje, nic nie sugeruje, pyta. A milczenie starosty jest wymowne. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tak powoli dojrzewamy do prowadzenia dyskusji, kolega Adamie, na dobrym poziomie, bez tych epitetów opozycyjno-pozycyjnych, bo to niewiele wnosi, ale też możemy tę dyskusję prowadzić merytoryczną, bo pierwszy raz mamy naprawdę przedstawiony, zresztą po dyskusji tutaj, chciałem podziękować panu dyrektorowi za materiał wariantowy i całościowo przedstawiający problem finansów szpitala. To, na czym nam zależało. Oczywiście są jeszcze pewne niedomówienia w postaci jakby tutaj liczby pacjentów i to jest bardzo istotny i bardzo ważny element, bo chciałbym zwrócić uwagę, że w tabeli trzeciej no są tutaj wydziały takie, oddziały szpitala, które no prawie dwukrotnie więcej przyjmują tych pacjentów. Ale pan dyrektor w swojej wypowiedzi mi to wyjaśnił, bo jest po prostu moda na to, żeby z Warszawy przyjechać na przykład do okulisty do Wołomina, tak, i zrobić operację zaćmy. Ale ja pytam, dlaczego mieszkańcy Wołomina i dlaczego mieszkańcy powiatu wołomińskiego mają płacić za klientów z Warszawy? Przynajmniej w tej sytuacji, przynajmniej w tym czasie. Panie dyrektorze, to jest... Okej. Panie doktor, ja rozumiem, ja się zgadzam. Ale jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, w której musimy dyskutować i rozmawiać o różnych wariantach. Pan dyrektor mówił, że podjął pewne tutaj działania dotyczące ograniczenia pewnych nadwykonań. Ja oczekiwałbym dalej idącej w tym zakresie działalności, bo uważam i wynika to z przedstawionych informacji, że można naprawdę bardzo wiele tutaj jeszcze w temacie zrobić i bardzo wiele w tym temacie uzyskać. Niepokoi mnie z kolei takie wrażenie odnoszę, jakoby zależało nam bardzo na ilości, zależałoby nam tutaj na prestiżu szpitala. Budujemy ten prestiż w czasach, w których bardzo trudno jest to zbudować. Doskonalenie zarówno techniczne, wyposażeniowe, jak i dzisiaj fachowe szpitala za dużo kosztuje. To przykład tej ostatniej tabeli mówi jasno i wyraźnie o tym, o tych możliwościach, które są. I tak reasumując, będę chyba najbardziej tutaj optymistą, bo mówiąc o tym deficycie szpitala, ja określam go trochę wyżej, jak tutaj kolega Adam, ale jeżeli dzisiaj dowiedzielibyśmy się, co pan dyrektor w zakresie tych nadwykonań już zrobił w drugim połowie roku, jakie kierunki konkretnie podjął? Teraz, jakie kierunki będą podjęte w stosunku do tych nadwykonań, które w wymiarze finansowym, bo mamy podane liczbowe nadwykonania, w wymiarze finansowym, tak, na których najlepiej opłaca się oszczędzać i trochę zmniejszyć przyjmowanie tych klientów i tych pacjentów z Tłuszcza, z Węgrowa, z Wyszkowa, to jest... No, przepraszam, z Tłuszcza, z Łochowa chciałem powiedzieć. To są... Znaczy nie, no... Wszem i wobec wiadomo wszystkim, tak, że zaćmę się leczy w Wołominie, na okolistykę się przyjeżdża do Wołomina, jak się nie może dostać na Pragę do pana profesora. No taka jest prawda, wszyscy o tym wiemy i myślę, że realnie z tego możemy sobie zdać sprawę. Natomiast tabela, która mówi o tej oszczędności i o tej potrzebie, panie przewodniczący, ja rozumiem, że można ignorować ludzi, ale nie wypada jako wiceprzewodniczący rady, naprawdę. Chociaż od czasu do czasu. Myślę, że tutaj działania dotyczące jak gdyby etatów lekarskich są drastyczne bardzo i o to oczywiście mają swoje uzasadnienie, czy mogą mieć swoje uzasadnienie, ale patrząc na poziom tutaj proponowanych obniżki kosztów, czyli cięć tych kosztów, to myślę, że koszty bieżące, które w postaci, jeżeli będzie tych nadwykonań mniej, będą też mniej generowały kosztów bieżących i leki i wszystko, bo to jest z tym po prostu związane. Reasumując, ja myślę, że takie przedstawienie sprawy jest jak najbardziej właściwe. Cieszę się bardzo i dziękuję za to, że możemy dzisiaj o tym dyskutować, ale tutaj niestety co do zarządu mam dużą wątpliwość, bo dyskutujemy tak naprawdę rok za późno nad tym wszystkim. I to jest największy problem w tym wszystkim. Zresztą tutaj pan radny wspominał decyzje administracyjne, które w tej sprawie i rozwiązania, które powinny być podjęte i które powinny już dzisiaj być wdrażane, no powinny być przed nami. Dzisiaj mamy kalendarz na tej dacie, której mamy, więc nawet w ograniczeniu nadwykonań za drugie półrocze można zrobić tyle, ile będzie można zrobić, tak? Pan dyrektor nie zrobi tak, że dzisiaj zamknie drzwi dla tej działalności w szpitalu do zera, bo nie ma takiej po prostu możliwości. Ale sukcesywne, wcześniejsze działania na pewno mogłyby do tego doprowadzić. I myślę, że rozwiązaniem w całym temacie jest szukanie nie jednego rozwiązania, nie tylko powiedzenie, że deficyt będzie 11 milionów z budżetu gminy, z budżetu powiatu, ale szukanie tych możliwości i tych ocen we przynajmniej tych trzech kierunkach, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, to jest ważne. Natomiast tak naprawdę, panie starosto, to mam taki wniosek. Oczekiwałbym na następnej sesji przedstawienia przez zarząd, tak, propozycji kierunków działania na podstawie na zarówno wniosków i dyskusji z Komisji Zdrowia z dzisiejszej sesji, jak i z dotychczasowej dyskusji na Radzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Poproszę pan Adam Kopczyński.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, powiem tak, kolego, wolałbym i chciałbym i cieszę się z tego, że jest moda na to, żeby się leczyć w Wołominie. Wolałbym taką modę czy czas, no się pracuje latami. Ja mam nadzieję, że również dożyjemy takich czasów, że będziemy słynni z tego, że do powiatu wołomińskiego będą się przyjeżdżać uczyć w szkołach technicznych. Popracujemy nad tym i na pewno tak będzie. Natomiast do pana dyrektora mam pytanie. Kiedy przewiduje wejść na drogę prawną w celu
odzyskania,
wyegzekwowania należnej nam zapłaty za procedury ratujące życie? Bo to jest jak gdyby oddzielny temat. Tutaj należy się, nie chcę powiedzieć jak co, ale na pewno to jest jedna kwestia. I jeszcze jedno zdanie chciałbym na koniec powiedzieć. Uważam, że ono jest dość istotne. W tej naszej dyskusji powinniśmy również wysilić umysł, żeby znaleźć taką formułę prawną, bo w tej chwili mamy, prawda, organem założycielskim jest powiat, mamy ramy prawne takie sztywne, możemy tylko to i tamto. po to, żeby chociaż, że tak powiem, takie ćwiczenie intelektualne zrobić. Jakie są jeszcze inne warianty, w których jesteśmy w 100% właścicielem, o wszystkim decydujemy, bo nie mówię o prywatyzacji, ale możemy coś więcej zrobić. I warto się nad tym zastanowić, warto o tym pomyśleć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Wiesław Mędrzycki, proszę bardzo. Jeszcze adwokat, pan Jerzy Mikulski.
Kolego, ja się zgadzam i też bym chciał dożyć takich czasów, żeby poliklinika w Wołominie zaczęła funkcjonować tak naprawdę i tego życzę naszemu szpitalowi, ale trzeba brać, mierzyć siły na zamiary i na czasy, w których żyjemy. Tak? Mamy taką sytuację i mamy takie środki finansowe, jakie mamy, jakie możemy dostać. I myślę, że daleką nieodpowiedzialnością jest szafowanie tym, jeżeli dzisiaj nie będziemy zdawać sobie z tego sprawy, jaką kwotą i jakimi środkami dysponujemy. Oczywiście mając tutaj w nawiasie tak refundację nadwykonań, o tym, o czym mówiliśmy. Dziękuję.
Jeszcze pan pozwoli, że odpowiem. Wydaje mi się, że w zarządzaniu szpitalem nie podjęto zbyt ryzykownych działań, ponieważ decyzje podjęto na podstawie wieloletnich doświadczeń. Poziom refundacji 90% to dzisiaj byłby zysk 2 miliony. Jeżeli sytuacja jest taka, że Narodowy Fundusz nie chce zapłacić, no to jest po prostu naruszenie prawa. Oni muszą zapłacić za poród. Jest kwestia tylko kiedy. Tak, dzisiaj mamy wiedzę, że nie płacą. I w związku z powyższym rozmawiamy o tym, co zrobić w sytuacji, gdy nie płacą. Natomiast decyzja o tym, że zwiększano nadwykonania, że uruchomiono inwestycje, była słuszna i będę jej bronił. Dziękuję.
Dziękuję. Może jeszcze tutaj pan Wiesław Mędrzycki. Ja proponuję tak, pan Wiesław Mędrzycki, pan dyrektor, pan starosta i może byśmy na tym etapie, zresztą padł wniosek tutaj pana Jerzego Mikulskiego, aby na przyszłą sesję przygotować przez zarząd, komisję i pana dyrektora dalszą część debaty, bo ja rozumiem, że dzisiaj jak gdyby konkretne wnioski, bo właściwie byśmy mogli zrobić tak, podsumowanie tej debaty dzisiejszej, 10 minut przerwy i przechodzimy do dalszej części. Proszę bardzo, pan Mędrzycki.
Ja mam pytanie do pana dyrektora, bo abstrahując od dyskusji moich kolegów, zainteresowało mnie to, co pan mówił, w sensie tym, że pan proponuje pewną ucieczkę do przodu, przynajmniej tak to zrozumiałem. Zwiększenie możliwości szpitala, dostosowanie go do przyszłych procedur. No i zakładam, powiedzmy, że Rada Powiatu wyrazi zgodę na tego typu działania, ale czy jest pan w stanie przedstawić program, wieloletni program, który doprowadziłby do takiej sytuacji, że pewnego dnia po prostu te pańskie działania doprowadzą do tego, że będzie szpital już się sam finansował, ponieważ straty w szpitalu nie są niczym nowym. W zasadzie ja się z tym stykam od pierwszej kadencji samorządu i nawet w poprzedniej kadencji też powiat brał pożyczkę po to, żeby pokryć straty w szpitalu. Także to nie jest, my nie tylko inwestujemy w szpital, w nowe rzeczy, ale też może bocznymi drzwiami, ale pokrywamy pewne straty. Powiat jako instytucja może pewne działania podjąć, może wypuścić obligacje, bo wiemy, że takie sytuacje były, obecnie one są prawie spłacone. Jesteśmy w stanie zrezygnować z jakichś innych inwestycji, na przykład w oświacie, na przykład w dużych inwestycji w oświacie, czy w innych tych. Natomiast z pańskiej strony spodziewamy się po prostu programu, który wykaże nam, że te działania dadzą efekt, a nie po prostu odłożymy w czasie po prostu agonię szpitala. Czy jest pan w stanie przygotować taką propozycję, powiedzmy 6-5, no, w jakiejś perspektywie kilkuletniej doprowadzenia szpitala do takiego poziomu, że po prostu on już będzie sam wychodził na swoje. Natomiast my będziemy się zastanawiać nad tym, jak te 6 czy 5 lat, jak pokryć inwestycje i jak pokryć straty szpitalowi. Bo wiadomo, że na najbliższe lata czekają na straty w szpitalu i sobie zdajemy z tego sprawę. Dziękuję.
Dziękuję. Pan dyrektor, proszę bardzo.
No więc tak, po kolei spróbuję. Może tak, radny Mikulski, dziękuję bardzo za to rzeczywiście wzmocnienie i te ciepłe słowa, bo oczekiwałem oczywiście jako od opozycji czegoś mocniejszego. To mnie troszkę pokrzepiło na duchu, że opozycja potrafi być też konstruktywna. Bardzo się z tego tu ucieszę. I ja tutaj też jestem od tego, żeby rzeczywiście z wami współpracować i żeby ten szpital wyprowadzić na jak najlepsze wody. Więc mnie tak samo bardzo zależy na tym, mimo że ja jestem obcy, że tak powiem, napływowy element, ale bardzo mocno się już z tą jednostką i samorządową, i organizacyjną, jak szpital, zidentyfikowałem. I moje tutaj zadanie jest rzeczywiście, żeby zrobić wszystko, żeby ten szpital się wiodło w nim jak najlepiej. Kwestia prestiżu. Ja uważam, że mimo wszystko na ten prestiż musimy pracować. To, co jest dzisiaj, to oczywiście moją zasługą może jeszcze wielką nie jest. Ja tak naprawdę tylko kontynuuję pewne działania. Na prestiż się pracuje latami i na dobrą markę. Bardzo trudno jest ją uzyskać, natomiast bardzo łatwo stracić. Jedno nieopatrzne posunięcie może spowodować, że nasz szpital po prostu zaczną pacjenci omijać. I to nie tylko pacjenci z Warszawy, z Wyszkowa, z Wigrowa, ale również z Wołomina. Więc to jest takie ryzyko. Więc dlatego trzeba mimo wszystko, mając oczywiście na uwadze wszystko i sytuację geopolityczną, i sytuację finansową naszego kraju, i całego tego otoczenia finansowego, z którym jest związana służba zdrowia, trzeba mimo wszystko patrzeć do przodu i stawiać na jakość i mimo wszystko tutaj nie ograniczać się tylko do suchych oszczędności. Jeżeli chodzi o te kolejki, no ja powiem tak, no, to nie jest bardzo możliwe, żeby powiedzieć, że przyjmiemy z Wołomina, ale z Łochowa, z Mińska czy z Węgrowa nie. Jeżeli pacjent do mnie przychodzi, jeżeli jest lista kolejkowa, a tam w tych oddziałach, gdzie sobie jest, to on się wpisuje na listę. Ja nie mogę powiedzieć, o, pan nie jest z Wołomina, pana nie mogę wpisać. Nie ma takiej możliwości prawnej. Nie ma, ustawa, tak już ją wcześniej cytowałem, najwyższa mówi, że każdy ma równy dostęp do służby zdrowia. Nie jest powiedziane, nie ma rejonizacji, więc ja, to oczywiście, znaczy to, czy tak powiemy, na forum publicznym. Ja mógłbym tam jakieś tam zabiegi poczynić, żeby utrudnić, ale oficjalnie, absolutnie nie mogę nikomu odmówić. Jeżeli nie od razu, to on powie, proszę mnie zapisać. Nie dzisiaj, to za rok, za dwa, ale proszę mnie zapisać zgodnie z listą kolejkową. Pacjent ma wgląd do listy i też nie mogę powiedzieć, że za dwa lata, a mam termin najbliższy za dwa miesiące, nie? Więc to jest bardzo trudne. Z tą modą na tą zaćmę, może taki nie. No, to jest tak naprawdę dolegliwość, która dotyka starszych ludzi. Ona ma im, niestety według funduszu nie jest ona ratującą życie, no bo strata wzroku czy jego, że tak powiem, poprawa jest tylko komfortem. Według funduszu tak można było, więc i tak naprawdę to dotyka większości starszych ludzi. I coraz więcej jest starszych ludzi. Coraz więcej jest, społeczeństwo się starzeje i ono potrzebuje tych usług. Ja mam takie dane, które mówią, że rzeczywiście one będą do udostępnienia, może na najbliższą sesję, nawet rzeczywiście takie demokratyczne, ile jest tych pacjentów na zaćmy i ile jest na przykład z naszego powiatu, a ile jest spoza. I powiem tak, że na kilkaset osób z naszego powiatu może tylko kilkadziesiąt jest z Warszawy. Może jakieś 150 jest spoza naszego powiatu, ale generalnie jest to jednak nasz powiat w dużej mierze. Ale to już abstrahując od tego, że ja i tak muszę przyjąć wszystkich, no to tylko tak, żebyśmy mieli taką świadomość. Jeżeli chodzi o sąd, no tu jest sprawa skomplikowana, bo rozumiem, że chodzi o wykonania tegoroczne, bieżące. Więc tak, pierwszoroczne. Więc to na pewno wtedy, kiedy dopiero otrzymam propozycję z funduszu, ile mi zapłaci, w jakiej wysokości, wtedy się dopiero mogę zastanowić. Ale no, tam jest decyzja taka, że jak przyjmę to, co mi zapłaci, to jednocześnie się zrzekam roszczeń co do pozostałych. Jeżeli miałbym na myśli prowadzenie, ja oczywiście też tego nie wykluczam, bo to wszystko zależy, jaki ten procent będzie finansowania. Jeżeli chciałbym z jakąkolwiek procedurą pójść do sądu, to musiałbym negatywnie odpowiedzieć na propozycję funduszu i nie wziąć niczego. Nie wziąć niczego, nie? Czy tu jest ryzyko? Oczywiście w sądzie duże prawdopodobieństwo jest, że wygramy sprawy ratujące życie, ale to jest kwestia roku. No przesadziłem, może dwóch nawet dwóch. Nawet trzech, czasami, nie? Jeżeli są ugody, wcześniej się robi ugody, to trwa. Więc to jest zawsze ryzyko. Natomiast ja tutaj już z panem starostą rozmawiałem na ten temat. Ja nie podejmę takiej decyzji, na pewno sam. Jak będę miał propozycję, to po prostu ja to przedstawię na zarządzie i no, z całym szacunkiem też chcę, żeby mnie podpowiedzieli, co ja mam zrobić. No bo ja oczywiście, ja mogę zrobić jedno i drugie. Mogę przyjąć, powiedzmy, te połowy, ale że z pozostałą się nie zrzekam. Albo równie dobrze mogę nie przyjąć nic i iść do sądu, z tym, że musimy mieć świadomość, że czekamy 2-3 lata może, nie? A w międzyczasie zobowiązania są, nie? Trzeba je płacić. Więc to jest trudne, aczkolwiek oba warianty są dopuszczalne i możliwe, nie? Wieloletni plan bardzo chętnie ja mogę stworzyć, ale problem jest z tym, że nie ma żadnych gwarancji, że to, co ja sobie dzisiaj wymyślę, za 2-3 lata będzie finansowane przez fundusz. Problem służby zdrowia i szpitali, myślę, jest generalnie też taki, oprócz tego, że jest niedoszacowana, że mało, nie ma żadnej stabilizacji finansowej. Jak można cokolwiek planować, jeżeli ja mam budżet finansowy tylko na rok zagwarantowany? Co ja mogę zaplanować? Ja mogę tylko dziś i teraz i jutro, nic więcej, ponieważ ja nie wiem, czy za rok, czy za dwa to będzie finansowane, czy nie będzie, w jakiej formie. Na dzień dzisiejszy na przykład wiem, że nefrologia, stacje dializy są bardzo dobrze finansowane. W tym kierunku już pewne kroki poczyniłem. Również zastanawiamy się nad nową działalnością, która tak nie do końca jest nowa, ale mogłaby się wiązać może z nowym kontraktem, na przykład geriatria. Jest to działanie oparte na leczeniu osób chorych. Każdy tak naprawdę, każda osoba w pewnym wieku już wymaga leczenia. Na dzień dzisiejszy się to kończy tym, że taka osoba ląduje, w cudzysłowie już tak mówiąc, na internie i jest tam długotrwale i kosztownie leczona. I powiedzmy, te procedury nie są tak dobrze opłacane. Natomiast geriatria zdobywa coraz bardziej tutaj popularność i nawet się mówi o takim narodowym programie geriatrii, bo na dzień dzisiejszy też jeszcze nieopłacalna, więc to też jeszcze na dzisiaj nie, ale w przyszłości na pewno. Przed tym jest przyszłość, bo ludzi starszych będzie coraz więcej. Postęp technologiczny jest taki, że żyjemy coraz dłużej, ale oczywiście zapadamy na choroby i będzie trzeba nas leczyć. Wcześniej, później wszystkich nas na pewno. Jeżeli dożyjemy, że tak powiem, późnej starości, będziemy musieli gdzieś być leczeni. I ta geriatria jest też dobrym myślem, ale to się, co się z tym wiąże? Też specjaliści, też oddział, najlepiej jakiś oddzielny budynek, pawilon. I to może być też jakiś strzał w dziesiątkę, ale no to są wszystko pieniądze i na pewno nie wszystko. Ja powiem tak, że no, ja nie mam tutaj też takich, tutaj nawiązując jeszcze do radnego Normanskiego, nie mam takich ambicji, żeby stworzyć tutaj klinikę, bo musimy mieć świadomość, że nigdy nie będziemy kliniką, nigdy nie będziemy szpitalem wojewódzkim. Natomiast w tym, co możemy, musimy starać się być na najlepsi i to, co możemy, spróbujmy rozwijać. Nie? Nie wszystko nam się być może uda, ale trzeba próbować, trzeba stawiać na ambitne, ale oczywiście realne plany. I myślę, że ta nefrologia i ta specjalizacja jest jak najbardziej realna. Może nawet ta geriatria w przyszłości, ale to oczywiście nie wszystko naraz.
Dziękuję panu dyrektorowi. Proszę pana teraz starostę o podsumowanie tej debaty dzisiejszej. Proszę bardzo.
Ja, panie przewodniczący, zanim podsumuję, to kilka tutaj zapisałem jakby pytań do mnie. Pierwsze od pana radnego Urmanowskiego. Pan pyta, skąd pieniądze, jak zarząd widzi pokrycie straty szpitala. Nie mamy jeszcze wiedzy na ten temat, jaka będzie i czy będzie strata w szpitalu. Przedstawione zostały przez pana dyrektora warianty, jak to może się kształtować. Natomiast wiedzy co do tego, jak to będzie wyglądało, nie mamy, wobec czego trudno jest teraz odpowiedzieć na pytanie, skąd widzimy możliwość pokrycia straty. Jeżeli będzie 100 tysięcy, to panu powiem inaczej. Jeżeli będzie kilka milionów, to będziemy rozmawiali inaczej. Liczymy na to, że ta sytuacja z niezapłaconymi nadwykonaniami za pierwsze półrocze, mimo że jest dla nas trudna, bo nie znamy decyzji i nie możemy podejmować ewentualnie właśnie decyzji w ewentualnych zmianach, bo nie wiemy, jak się to kształtuje, ale lepsza taka sytuacja niż sytuacja, gdybyśmy dostali w lipcu odmowę zapłaty, tak? Bo wiemy, że mamy nadzieję, że ktoś tam tych pieniędzy szuka i że te nadwykonania w jakiejś, mam nadzieję, wyższej kwocie zostaną zapłacone. Drugie pytanie, czy jutro będą wypowiedzenia, czy i tak dalej, to myślę, że to było groteskowo przez pana zadane pytanie, natomiast na pewno nie do mnie to pytanie powinno być ewentualnie, nawet groteskowo zadane, tylko do dyrektora, ale powiem, Te scenariusze zawarte w tym dokumencie, który państwo otrzymali i tutaj ewentualne informacje o zwolnieniach czy o ograniczeniu poziomu ilości przyjętych pacjentów, to są scenariusze, tak? To są scenariusze, to nie jest jeszcze, rozumiem, żadna decyzja. Jedna rzecz konstruktywna, aczkolwiek ja się z tym nie zgadzam. Padł pomysł, tak, że szpital powiatowy powinno to być 4 oddziały. To jest jakaś propozycja. Ja rozumiem, że to jest rzucona hasłowo propozycja, bo tam można to doszczegółowić, o które cztery oddziały panu radnemu chodzi, ale to jest jakiś pomysł, który rozumiem, że teraz te pomysły są podawane. Nie chcę go komentować. W moim przekonaniu ograniczanie działalności naszego szpitala do czterech oddziałów to jest zła droga. Pan radny Kopczyński poprosił o uzupełnienie sprawozdań finansowych szpitala na stronach www. Panią sekretarz poproszę, żeby to oczywiście wykonać. Pan radny Mikulski złożył wniosek o przedstawienie przez zarząd propozycji rozwiązań. Oczywiście my, debata trwa, będziemy przedstawiali nasze pomysły i tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Jeszcze ustosunkuję się do tego, co pan Mikulski mówił o tym, że dlaczego mieszkańcy powiatu mają płacić za mieszkańców Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Nasz powiat jest bardzo duży. To nie tylko do Tłuszcza, ale nawet do Urli nasz powiat jest, pani radny. Natomiast nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby nie przyjmować, to pan dyrektor tłumaczył i proszę to przyjąć, nie ma fizycznej możliwości, żebyśmy segregowali w izbie przyjęć ludzi na mieszkańców powiatu i nie mieszkających na terenie powiatu. Chociaż ja się z panem zgadzam, że jeżeli mamy dopłacać do szpitala jakieś pieniądze na leczenie, to warto by płacić za naszych pacjentów, a nie innych, ale póki co nie ma takiej możliwości prawnej. Chciałbym na końcu podziękować wszystkim państwu za wysłuchanie, zapoznanie się ze sytuacją szpitala. Dyskusja była długa, ale potrzebna. Dobrze, że mamy szansę zapoznać się. Dziękuję panu dyrektorowi za przedstawienie tych wariantów, tych symulacji. Dziękuję wszystkim państwu za merytoryczną dyskusję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zamykam dyskusję w sprawie debaty. Czekamy na dalsze propozycje tutaj ze strony zarządu. Ogłaszam 10 minut przerwy. Przechodzimy do spraw bieżących. Później po przerwie. W przerwie